Czyżbyś pan w takim razie, zagadnął Wilford, coraz bardziej zdumiony i sądząc, że rozmawia z szaleńcem albo iluminatem, czyżbyś pan sądził, że liczy się do owych istot nadzwyczajnych, które przed chwilą wymieniłeś? A dlaczegoż by nie? Odparł zimno hrabia. Wybacz mi pan, odrzekł oszołomiony Wilford, ale przychodząc tutaj nie spodziewałem się, że poznam człowieka, którego wiedza i umysł górują niepomiernie nad wiedzą i umysłem ogółu. Niespotykane to zjawisko wśród nas, biedaków zepsutych cywilizacją, aby szlachcic, a zarazem krezus, tak przynajmniej zapewniają. Zauważ pan, że nie pytam, a jedynie powtarzam. Niespotykane to zjawisko, aby ktoś opływający z bogactwa marnował czas na roztrząsania natury społecznej i na marzenia filozoficzne, istniejące raczej po to, aby pocieszać ludzi argumentami o losie pokrzywdzonych. Mój panie, czyżbyś pan osiągnął swój znakomity urząd, nie zgodziwszy się na pewne wyjątki, a nawet ich nie spotykając? Czy wzrokiem swoim, który przecież musi być aż nadto subtelny i niezawodny, nie odgadujesz pan od pierwszego spojrzenia, jaki przed tobą stoi człowiek? Czyż sądownik winien być nie tylko najlepszym wykonawcą prawa, najchytrzejszym interpretatorem jego zawiłości, lecz i stalową sondą, która doświadcza serca, kamieniem probierczym, który wypróbowuje złoto będące z mniejszą lub większą domieszką głównym składnikiem każdej duszy? Na honor, zadajesz mi pan cios po ciosie. Nigdy jeszcze nie słyszał, aby ktoś tak mówił. Bo pan wciąż przebywasz w kręgu warunków ogólnych, boś pan nigdy nie ośmielił się rozwinąć skrzydeł, aby wzbić się nagle w rejony, które Bóg zaludnił istotami niewidzialnymi albo wyjątkowymi. I pan utrzymuje, że te rejony istnieją i że te stworzenia niewidzialne i wyjątkowe przebywają między nami? A dlaczegóż by nie? Czy widzisz pan powietrze, którym oddychasz, a bez którego żyć byś nie mógł. Aha, więc nie widzimy tych istot, o których pan mówisz. Owszem, widzisz je pan, jeśli Bóg pozwoli, żeby się zmaterializowały. Dotykasz ich pan, ocierasz się o nie, mówisz do nich. One zaś panu odpowiadają. Uśmiechnął się Wilford. Przyznam się panu, że wolałbym, aby mnie uprzedzono, gdyby któraś z tych istot miała nawiązać ze mną stosunki. Stało się już wedle pańskiej woli. Uprzedzono pana przed chwilą, a teraz uprzedzam raz jeszcze.
A więc to pan?
Tak, proszę pana. Tak, mój panie. Należę do istot wyjątkowych i zdaje mi się, że do dziś nikt nie znajdował się w podobnym położeniu. Królestwa monarchów są ograniczone bądź górami, bądź rzekami, bądź odmiennością obyczajów lub języka. Moje królestwo jest wielkie jak świat, gdyż nie jestem ani Francuzem, ani Hindusem, ani Amerykaninem, ani Hiszpanem. Nie mam ojczyzny. Żaden kraj nie widział moich narodzin i Bóg jeden wie, w jakim umrę kraju. Przyswajam sobie wszelkie obyczaje, mówię wszystkimi językami. Uważasz mnie za Francuza, nieprawdaż? Bo mówię po francusku tak samo płynnie i z tak samo czystym akcentem, jakim pan mówisz. Lecz Ali, mój Nubijczyk, uważa mnie za Araba. Bertuccio, mój intendent, za Włocha. Hajde, moja niewolnica, za Greka. Rozumiesz więc, pan, że skoro nie pochodzę z żadnego kraju, skoro nie proszę rządu, żadnego państwa o opiekę i skoro nie uważam żadnego człowieka za brata, nie paraliżuje mnie ani nie zatrzymuje żaden ze skrupułów, jakie powstrzymują silnych, a paraliżują słabych. Mam tylko dwóch wrogów. Nie powiem zwycięzców, gdyż wytrwałością ujarzmiam ich. Przestrzeń i czas. Trzeci, najokrutniejszy, to moja dola człowieka śmiertelnego. Ona tylko może zatrzymać mnie w drodze, nim dotrę do celu. Resztę obliczyłem. Przewidziałem to wszystko, co ludzie zowią kaprysami losu. Ruinę, odmiany, ewentualności. Jeśli nawet któraś z nich dosięgnąć mnie zdoła, nie obali mnie żadna. Nie zmienię się, póki nie umrę. Oto dlaczego mówię panu to, czego nigdy nie słyszałeś nawet od królów, gdyż królowie potrzebują pana, a inni się boją. Któż nie mówi sobie w społeczeństwie tak pociesznie zorganizowanym jak nasze: może któregoś dnia będę miał do czynienia z prokuratorem królewskim.
A pan nie mógłbyś tak powiedzieć od momentu, kiedy zamieszkałeś we Francji i zacząłeś, rzecz naturalna, podlegać naszym prawom?
Wiem o tym, mój panie. Toteż każdą podróż do obcego kraju poprzedzam osobliwymi studiami, mnie tylko właściwymi, i staram się poznać gruntownie ludzi, z jakimi wypadnie mi się spotkać, ludzi, których się lękam albo których potrzebuję. I w rezultacie prokurator królewski, mówię dla przykładu, miałby ze mną o wiele więcej kłopotu niż ja z nim.
To znaczy,
podjął z wahaniem Wilford,
że skoro natura ludzka jest słaba, każdy według pana ma coś na sumieniu.
Grzechy albo i zbrodnie, rzucił od niechcenia Monte Cristo.
I że pan, jeden spośród ludzi, których, jak sam powiedziałeś, nie uważasz za braci, ciągnął Wilford z lekką alteracją w głosie, jesteś doskonały.
Doskonały.
O, nie.
Po prostu nieprzenikniony. Ale poprzestańmyż na tym, jeśli ta rozmowa nie w smak panu. Pańska sprawiedliwość nie wyrządzi mi, to pewne, żadnej krzywdy, a mój podwójny wzrok nic panu złego nie zrobi.
Ależ proszę, proszę,
zawołał Wilford, lękając się oczywiście, aby hrabia nie pomyślał, że ustępuje z placu.
Proszę bardzo. Dzięki swoim błyskotliwym, niemal olśniewającym wywodom wzniosłeś mnie pan na zwykłe poziomy. To nie pogawędka, to dysputa. Wiadomo panu, jak często teologowie i filozofowie wykładający na Sorbonie odbywają dysputy, w których mówią sobie nieraz okrutną prawdę. Przypuśćmy, że dyskutujemy na temat teologii społecznej albo filozofii teologicznej. A powiem panu rzecz bardzo przykrą. Bracie mój, pycha cię zaślepia. Jesteś ponad wszystkimi, ale nad tobą jest Bóg.
Tak, mój panie, ponad wszystkimi, odparł Monte Cristo tonem tak głębokim, że Wilford zadrżał mimo woli. Jestem pyszny wobec ludzi, bo to węże. Gotowe ukąsić każdego, kto ich przerastał o głowę, lecz nie depczę. Zrzucam jednak tę pychę przed Bogiem, który wydobył mnie z nicości, aby uczynić tym, kim jestem.
W takim razie podziwiam pana, panie hrabiu,
ozwał się Wilford, używszy po raz pierwszy w toku tej dziwnej rozmowy tytułu, którym dotąd nie chciał darzyć cudzoziemca.
Tak, powiadam to panu, jeśli pan jesteś rzeczywiście silny, nieprzeciętny, święty czy nieprzenikniony, co pan masz rację, wychodzi właściwie na jedno, bądź pyszny, to prawo władania, ale z tym wszystkim nie masz pana by jakich ambicji?
Mam jedną.
A jakąż to?
I mnie też, boć to przydarza się raz w życiu każdemu, szatan uniósł na najwyższą górę ziemi. Tu wskazał mi cały świat i jak ongi Chrystusowi rzekł do mnie: co chcesz, abym ci dał, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon? Namyślałem się długo, gdyż od dawna straszliwa ambicja naprawdę żarła mi serce, a potem odpowiedziałem:
wiesz co,
zawsze słyszałem o opatrzności, a jednak nie widziałem nigdy ani jej, ani czegoś, co by ją przypominało. Dlatego sądzę, że nie istnieje. Chcę zostać opatrznością, bo największą i najszlachetniejszą rzeczą na świecie jest nagradzać i karać. Ale szatan spuścił głowę i westchnął.
Mylisz się, rzekł.
Opatrzność istnieje, a nie widzisz jej, bo córa Boża jest niewidzialna jak i ojciec. Nie widziałeś nic, co by ją przypominało. Działa bowiem poruszając sprężyny sekretne i chadza nieznanymi drogami. Mogę zrobić dla ciebie tylko jedno. Uczynię cię jednym z wysłanników opatrzności.